Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w środę nową tarczę finansową, która ma pomóc firmom poszkodowanym w związku z pandemią koronawirusa. Naszym celem jest utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy, podkreślił szef polskiego rządu.
Wartość tarczy finansowej łącznie z poprzednim programem to ponad 330 miliardów złotych. Do firm, których obroty spadły o 25%, trafi ponad 100 miliardów złotych.
Do sektora mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw z tej puli będzie do dyspozycji aż 75 miliardów złotych. Z pozostałych środków będą mogły skorzystać większe podmioty, które płacą podatki w Polsce.
Firmy, które skorzystają z programu, otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 miliardów złotych.
Wierzę, że w ten sposób my ratujemy 2 do 4, może nawet 2 do 5 milionów miejsc pracy. Bezrobocie polskie to zmora III Rzeczypospolitej. Pamiętamy, że ono przekraczało 3 miliony. I widzimy te analizy różnych ekspertów, którzy mówią, że także i dzisiaj ono może sięgnąć bardzo wysokich pułapów. Ja chcę zrobić wszystko, żeby zmniejszyć wzrost bezrobocia, ponieważ to jest rzecz, która jest największą tragedią dla ludzi, dla tych, którzy nie mogą związać końca z końcem, nie mogą troszczyć się o dzieci we właściwy sposób, czy nie mogą po prostu planować swojego życia.
Tarcza finansowa powstała we współpracy z rynkiem i Polskim Funduszem Rozwoju oraz Narodowym Bankiem Polskim.
Prezes Banku Centralnego profesor Adam Glapiński powiedział na wspólnej konferencji z premierem, że zrobi wszystko, aby ten kryzys był w miarę łagodny i abyśmy powrócili do polskiego cudu gospodarczego. NBP podjął szereg decyzji, które mają pomóc firmom.
Dzisiaj odbyła się Rada Polityki Pieniężnej, podjęła ważne decyzje. Ostatecznie uruchomiła kredyt wekslowy w odpowiedniej wysokości i zakresie, ponieważ jednocześnie podjęła decyzję o obniżce stóp procentowych, ten kredyt wekslowy będzie odpowiednio tańszy. Ta cena kredytu 0,55% jest bardzo niska. Banki komercyjne mogą udzielać takich pożyczek przedsiębiorcom, a bank centralny będzie to refinansował. Po prostu my znakomicie rozbudowujemy całą tą sferę finansów, aby ona była elastyczna i odpowiednio duża do tych zadań i wydatków, które następują.
Rada Polityki Pieniężnej podjęła także decyzję o rozszerzeniu skupu obligacji o papiery z gwarancją Skarbu Państwa.
Sejm zajmował się w środę tak zwaną tarczą antykryzysową 2.0.
Parlamentarzyści pracowali nad rządowymi i poselskimi rozwiązaniami stanowiącymi uzupełnienie pierwszej tarczy pomocowej.
Tarcza 2.0 wprowadza m.in. 3-miesięczne tzw. wakacje składkowe dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób. Wśród rozwiązań jest też zasiłek dla rolników objętych kwarantanną w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia.
Pakiet obejmuje także, wbrew temu co twierdzi opozycja, ludzi kultury. Do zarzutów w tej kwestii odniósł się wicepremier, minister kultury, profesor Piotr Gliński. Wskazał on, że w obu tarczach są rozwiązania dla przedsiębiorców w obszarze kultury.
Tarcza przecież przedstawia konkretne fakty, liczby, pieniądze. I w związku z tym polskie państwo wspomaga kulturę w tej kwestii. Już od poniedziałku działa nowy program ministra kultury, który został powołany dzięki tarczy antykryzysowej, który dotyczy kultury w sieci. I ten program działa. Ludzie aplikują, ludzie będą mogli realizować swoje działania dotyczące kultury w sieci. Jest zapowiadany następny program, do którego się przygotowujemy, który będzie rekompensował straty. Jest także realizowane w tej chwili odwołania w 32 programach ministra, które uwzględniają obecną sytuację.
Wicepremier Piotr Gliński podkreślał, że rząd stara się odpowiedzialnie rozwiązywać problemy Polaków, a od kilku tygodni słyszy na sali sejmowej inwektywy, insynuacje, epitety i nieprawdziwe stwierdzenia. Polityk wyraził nadzieję, że nie są to kłamstwa, a tylko mijanie się z prawdą.
Rząd ma ogłosić w czwartek dalsze decyzje dotyczące obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Ma także przedstawić postanowienia dotyczące egzaminu ósmoklasisty i matur.
Wytyczne dotyczące m.in. izolacji oraz ograniczeń w przemieszczaniu się obowiązują do soboty.
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że wchodzimy w nowy etap epidemii, dlatego restrykcje są nadal konieczne, a że większość dotychczasowych obowiązuje do okresu świąt, to trzeba je przedłużyć.
Jak zauważył, WHO zmienia też podejście do obowiązku noszenia maseczek. Dodał, że również i Polska będzie szła w tym kierunku.
Przed nami jeszcze jest szczyt zachorowań, jeżeli chodzi o zakażenia koronawirusa, więc myślę, że najbliższe tygodnie jednak powinniśmy dalej zostać w domu, bo jest to jedyny właściwie wyłącznie skuteczny sposób, aby powstrzymać zakażenia koronawirusem. Coraz więcej jest w tej chwili osób tak zwanych bezobjawowych, czyli osób, które są zakażone koronawirusem, a tych objawów nie prezentują i one stanowią duże niebezpieczeństwo dla pozostałego społeczeństwa, dlatego noszenie przez nich maseczek jest bardzo ważne, dlatego nie możemy czasem tych osób wyizolować, dlatego zalecamy, aby w kontaktach osobistych te maseczki jednak były u tych osób.
Do tej pory koronawirusa wykryto u ponad 5200 osób, ponad 150 z nich nie żyje. Ministerstwo Zdrowia informowało, że w stanie ciężkim pod respiratorami w szpitalach jednoimiennych i na oddziałach zakaźnych jest 160 osób.
Według ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, gdyby nie obostrzenia w życiu społecznym, liczba osób zakażonych koronawirusem od początku epidemii przekroczyłaby już 16 tysięcy.
Od 1 kwietnia obowiązuje m.in. zakaz korzystania z parków, plaż i innych miejsc rekreacji, kwarantanna dla bliskich osób, które są objęte kwarantanną oraz limity osób w sklepach i na targowiskach.
50 milionów złotych przeznaczy Agencja Badań Medycznych na walkę z koronawirusem. W tym celu powstanie specjalny fundusz na realizację niekomercyjnych projektów. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Utworzony na mocy specustawy fundusz znacząco usprawni m.in. proces finansowania projektów badawczych. Ma to doprowadzić do szybszego opracowania skutecznych metod diagnostyki i leczenia koronawirusa. Dofinansowanie w wysokości nawet 5 milionów złotych otrzyma każdy projekt o dużym potencjale naukowym. Chodzi o projekty mogące przyczynić się do opracowania szybkiego testu diagnostycznego, szczepionki lub skutecznych metod terapii wirusa. Szczególnie istotny jest krótki czas oczekiwania na wstępną decyzję o dofinansowaniu. Wynosi on zaledwie 72 godziny, mówi prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński.
Wraz z panem ministrem Szumowskim podjęliśmy decyzję, że musimy zaktywizować polskich naukowców i umożliwić im wspieranie również prac międzynarodowych. Jeśli chodzi o prace mające na celu opracowanie skutecznej szczepionki na koronawirusa, ale również modeli terapeutycznych i także szybkich testów. Także chcemy, żeby polska nauka w szybkim trybie odpowiedziała na to, co dzieje się na świecie, żebyśmy mogli wziąć udział w tych pracach, no i żeby dzięki temu polscy pacjenci jak najszybciej otrzymali najnowocześniejsze możliwe leczenie. Stąd też uruchomienie takiej szybkiej ścieżki w Agencji Badań Medycznych i przeznaczenie 50 milionów złotych na badanie właśnie w tym kierunku.
Do tej pory do agencji wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie. O środki mogą się ubiegać m.in. uczelnie medyczne, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polska Akademia Nauk, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze oraz inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Resort Sprawiedliwości będzie rozważać różne warianty odniesienia się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii. Premier zapowiada, że do Trybunału Konstytucyjnego skierowane zostanie zapytanie w tej sprawie.
TSUE orzekł w środę, że Polska ma natychmiastowo zawiesić przepisy dotyczące Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów.
Postanowienie ma związek ze skargą do TSUE w sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce, którą w ubiegłym roku skierowała Komisja Europejska. Orzeczenie jest tymczasową decyzją do czasu wydania ostatecznego wyroku w tej sprawie.
Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta uważa, że postanowienie Trybunału stanowi uzurpacyjny akt naruszający suwerenność naszego kraju.
Trybunał Sprawiedliwości nie ogląda się na to, jaki mamy w Polsce porządek ustrojowy, tylko realizuje własną agendę. W tym przypadku uzurpuje sobie kompetencje, których Unia Europejska nie ma, ponieważ Polska, wstępując do Unii Europejskiej i akceptując kolejne traktaty, nie przekazała Unii Europejskiej kompetencji w zakresie organizacji sądownictwa. Takie orzeczenia dotyczące braku tych kompetencji wydawały zarówno sam Trybunał Sprawiedliwości, tak bokiem mówi, że takich kompetencji nie ma, ale szuka innych wytrychów. Na przykład Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiecki stwierdził, że takie kompetencje nie zostały Unii Europejskiej przekazane. Kolejnym orzeczeniem wydanym kilka miesięcy temu również potwierdza to, że Unia Europejska nie może zajmować się sprawami sądownictwa, ponieważ są to kompetencje wyłączne państwa członkowskie.
Polskie władze zapowiadają, że w sprawie postanowienia TSUE podejmą odpowiednie analizy i przekażą odpowiedź do Trybunału zgodnie z procedurami.
Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w tej sprawie skierowane zostanie zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego. Będzie on miał rozstrzygnąć, do jakiego stopnia TSUE może wydawać wyroki zabezpieczające, takie jak środowy.
Unia Europejska zmaga się z koronawirusem. Komisja Europejska określa plany na rzecz wsparcia krajów partnerskich w zwalczaniu pandemii.
Wspólne działania Unii Europejskiej mają koncentrować się m.in. na zaradzeniu bezpośredniemu kryzysowi zdrowotnemu i zaspokojeniu związanych z nim potrzeb humanitarnych.
Z kolei przewodniczący Parlamentu Europejskiego przedstawia środki mające na celu wsparcie społeczności, w których obszarze funkcjonuje Parlament Europejski.
O szczegółach z Brukseli mówi Dawid Nachajowski.
Chodzi o ponad 1000 posiłków dziennie dla potrzebujących, a także pracowników służby zdrowia w Belgii. Dawid Sassoli chce także udostępnić część budynku Europarlamentu osobom bezdomnym. Były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, europoseł Ryszard Czarnecki, popiera pomysł, aby kuchnie Europarlamentu pracowały na rzecz służb medycznych oraz osób będących w potrzebie. To jest, jak mówi, podejście chrześcijańskie. Warto dodać, że Parlament Europejski przygotowuje się teraz do zaplanowanej po świętach wielkanocnych sesji plenarnej w Brukseli. Zapadła decyzja, że czasy wystąpień na sali plenarnej będą przyznawane tylko tym europosłom, którzy pojawią się fizycznie w belgijskiej stolicy. Głosowania będą przeprowadzane w sposób zdalny przez internet, mówi europoseł Ryszard Czarnecki.
Parlament Europejski musi funkcjonować. To jest decyzja poszczególnych posłów, czy będą w tym czasie w Brukseli, czy też w swoich domach, ale na pewno głosowania można przeprowadzić przez internet i to jest przykład na to, że można funkcjonować, można podjąć ważne decyzje, niekoniecznie będą w Brukseli.
Eurodeputowani tworzą również projekt rezolucji w sprawie COVID-19, mówi poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Żońca.
Nasza propozycja jest prosta, wykorzystać środki, które są możliwe do wykorzystania, przelokować trochę środki z Zielonego Ładu na szybką pomoc państwom, na ratowanie miejsc pracy, na pomoc tym najbardziej zagrożonym państwom, na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Sesja plenarna odbędzie się 16 i 17 kwietnia w Brukseli. Wyjazdy do Strasburga są na razie odłożone w czasie. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
Do otwarcia serc na Boga zachęcił wiernych ojciec święty Franciszek w Watykanie. Z powodu pandemii koronawirusa kolejna cotygodniowa audiencja generalna odbyła się bez udziału wiernych.
W rozważaniach papież zauważył, że w czasie, gdy obawiamy się choroby, mogą pojawiać się pytania o Boga, gdzie jest w obliczu naszego cierpienia i dlaczego nie rozwiązuje naszych problemów.
Nawiązując do Ewangelii, Ojciec Święty przypomniał, że w momencie śmierci Jezusa na krzyżu Bóg ukazał nam, że jest wszechmocny w miłości, a nie w jakikolwiek inny sposób.
Pascha mówi nam, że Bóg może wszystko obrócić na dobro, że z Nim możemy naprawdę ufać, iż wszystko potoczy się dobrze, powiedział papież.
Z otwartego serca ukrzyżowanego miłość Boża ogarnia każdego z nas. Możemy zmienić nasze historie, zbliżając się do Niego, przyjmując zbawienie, które On nam daje. Bracia, siostry, otwórzmy Jemu całe nasze serce w modlitwie. Pozwólmy poprzez te dni, poprzez krzyż i Ewangelię, być z Nim. Nie zapomnijcie o tym.
Papież życzył wiernym świętego tygodnia i świętej Paschy. Specjalne słowa skierował także do Polaków.
Drodzy bracia i siostry, zbliżając się do świętego Triduum Paschalnego, prośmy Pana, aby otworzył nasze serca i wprowadził nas w tajemnicę swojej miłości, jaką okazał nam umierając na krzyżu, aby uwolnić nas z mocy zła i śmierci i wprowadzić nas do nowego życia. W tych dniach, w których z powodu epidemii jesteśmy zalęknieni, pełni troski o naszych bliskich, zawierzmy siebie Chrystusowi, który jest Panem życia. Jego błogosławieństwo niech Wam stale towarzyszy i niech będzie źródłem pokoju i nadziei.
Na zakończenie audiencji odmówiona została modlitwa Ojcze Nasz. Następnie papież udzielił wiernym apostolskiego błogosławieństwa.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.